Byłek i...
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Jednak nie mogę się oprzeć, jak patrzę teraz na Pawła VI i na Humanevitę, takiej refleksji. Mianowicie ja między innymi jestem członkiem International Right to Life Federation i tam, ona nie lubi, jak ja rękę trzymam przy ustach.
Bo wtedy nic nie słyszycie.
I tam między innymi członkiem jest taki protestant z Holandii, dr Dorenbos. On mi przy 45. rocznicy Humanevitae powiedział tak, co mnie szokowało, bo wiecie, jakie jest podejście protestantów do antykoncepcji. On mówi tak, słuchaj, ja ci muszę z ręką na sercu powiedzieć, to jest profetyczny dokument. To, co on tam napisał, to tak się stało. Jeśli chodzi o zmiany społeczne i tak dalej, i jak fatalna to była decyzja społeczeństwa, że w tym kierunku poszli. No a teraz oddam głos mojej żonie.
No może ja jednak dokończę ten przykład, skoro on zaczął. Mianowicie on, ten protestant zaangażował się bardzo w ruch obrony życia w Holandii. No i w wymiarze ogólnoświatowym. A ponieważ był zaangażowany pro-life, no to patrzył wieloaspektowo i zauważył, że współczesna antykoncepcja nie tylko prowadzi do aborcji, ale jest aborcją. I dlatego nagle mu się otworzyły oczy, bo oni byli cały czas przeciwko aborcji, natomiast uważali, że antykoncepcja to inny temat. Niestety to jest ten sam temat. I dzisiaj dopiero widzimy, jaką rację miał Paweł VI. Human Life International, z którym myśmy się związali 25 lat temu w Polsce, istnieje od 1973 roku. Założył je ojciec Paul Marx, benedyktyn socjolog, który znakomicie czuł zjawisko społeczne i który w zasadzie oparł całą, że tak powiem, ideologię, fundament tej organizacji na encyklice Humane Vitae. Także my też jesteśmy dzieckiem tej encykliki. Ja usiłowałam dzisiaj sobie policzyć na palcach, ile miałam lat, jak wyszła ta encyklika, nie powiem wam, bo miałam już dość dużo, ale pamiętam właściwie i Pawła VI i pamiętam tą nagonkę na niego, która tu była, pamiętam papieża Jana XXIII, który dla mnie był takim papieżem świętym mojej młodości, o którym coś tam można było już wtedy przeczytać. No to są ludzie, którzy tworzyli naszą cywilizację życia na samym początku i encyklika Humane Vitae była zawsze takim punktem wyjścia. A jej ukoronowaniem jest encyklika Evangelium Vitae, prawda? Pamiętam, jak nam kiedyś na kongresie w Bratysławie powiedziano, że ta encyklika Evangelium Vitae jest w przygotowaniu. Boże, jakbyśmy marzyli, żeby papież to skończył już i opublikował, bo wiedzieliśmy, że to będzie epokowy dokument. Moi drodzy, dzisiaj parę słów na temat tego, co się dzieje dookoła nas i na świecie. Oczywiście jest mało czasu, ale tak ogólnie. Ogólnie to można powiedzieć tak. Oczywiście pociąg jedzie dalej. I ta konfrontacja, która się zaczęła po opublikowaniu encykliki Humane Vitae, ona trwa. Dzisiaj na Zachodzie praktycznie nikt, nawet na Watykanie, praktycznie nikt nie przypomina encykliki Humane Vitae. Od czasu do czasu któraś z organizacji zbudowana tak jak nasza na tym fundamencie no po prostu obchodzi jakąś rocznicę, przypomina pewne założenia i fundamenty. Życie bezpłodności stało się pewną normą. Niestety to również mamy dookoła nas. Młodzi ludzie wchodząc w życie dorosłe, ja już nie mówię małżeńskie, uważają, że życie z płodnością jest zupełnie absolutnie bez sensu i przyjmują jako normę życie ze zniszczoną płodnością. I wszystkie pozostałe rzeczy są tego konsekwencją. Ale oczywiście im dalej płynie czas, tym bardziej widać ten taki szatański pomysł, ku czemu to wszystko prowadzi. Prowadzi przede wszystkim do tych wszystkich pomysłów genderowych, które skupiają te poszczególne ataki, poszczególne rzeczy i które mają zmienić świadomość następnego pokolenia. Niestety to jest atak w wymiarze całego świata. Prawdopodobnie zaglądacie do mediów i trochę wiecie, jak to wygląda. Można się czuć, myśmy się tak samo czuli lat temu 20 i więcej, że to jest taka lawina błota, która nas zalewa. To jest wrażenie, które jest bardzo złe, ponieważ tamta przeciwna strona też ma poczucie, że nie wygrywa. Są miejsca, gdzie wygrywa, a są miejsca, gdzie nie może wygrać i nie wygrywa. Na przykład ostatnio w sprawie obrony życia wygrano w Argentynie, chociaż wszyscy uważali, że się nie da. A tymczasem udało się. I takich różnych przypadków jest bardzo dużo, co nie zmienia sprawy, że konfrontacja trwa. U nas w Polsce też, ponieważ w tej chwili no my jesteśmy w środku, może od innej strony. Zachód wiarę traci i to widzimy coraz wyraźniej. Nawet ruchy pro-life na zachodzie Europy stały się coraz mniej aktywne i praktycznie no gdzieś tam jeszcze coś istnieje, natomiast na całość społeczeństwa ma coraz mniejszy wpływ. Jest to zjawisko bardzo, bardzo niebezpieczne. No i oczywiście jeszcze są naciski z góry. Najnowszy pomysł ONZ-owski, tych agent do spraw praw człowieka, żeby wreszcie wymusić na wszystkich krajach, które należą do ONZ-u, żeby zalegalizowały aborcję na życzenie. To najnowszy pomysł, nie pierwszy. Zresztą przedtem były prawa człowieka jako prawa kobiet i tak dalej. Naciski z Unii Europejskiej, z Komisji Europejskiej, z Rady Europy. No to na co dzień śledzimy. Natomiast na wschodzie ludzie wiary szukają. I teraz, kiedy patrzymy na cały świat jakoś tak bardziej globalnie, to widzimy, że w zasadzie na zachodzie bardzo wiele rzeczy zostało utraconych. I trudno jest w ogóle cokolwiek ożywić, z kimkolwiek współpracować. No może w Stanach Zjednoczonych teraz przy nowym prezydencie trochę się ożywiły niektóre tematy, i tak krok po kroku próbują jednak powstrzymać te niekorzystne zjawiska. Nawet się budzą. No, tam jest olbrzymia szansa. Nowy sędzia w Sądzie Najwyższym, który przeważa na stronę naszą. Więc myślę, że tutaj będą się działy ciekawe rzeczy i naprawdę bardzo należy patrzeć, co się będzie działo w Ameryce. Natomiast w Europie jest ewidentna właśnie ta konfrontacja wschód-zachód. Irlandia przegrała. My podajemy na naszej stronie internetowej, czy też wysyłamy taką gazetkę internetową. No oczywiście jest RODO i różne inne takie, więc ja nie mogę nikogo was tam wpisać, tylko możecie się wpisać sami. Na naszej stronie, która się nazywa hli.org.pl, hli jak Human Life International, .org jak organizacja.pl. Na naszej stronie, po prawej stronie są wiadomości z obrony życia. Można się tam wpisać i wtedy będziecie od czasu do czasu dostawali nasze listy informujące o różnych sytuacjach czy proszące o włączenie się do jakiegoś programu. Bardzo zachęcam. No i właśnie po padnięciu Irlandii musimy sobie uświadomić, że następni na drodze, jak ten kamień, po który się przewracają ci, prawda, ten ślepy, który idzie i który absolutnie jest wściekły, że coś tu leży, no to jesteśmy my, jest Polska. To zresztą nie jest coś nowego na ten temat, że Polska stanie się takim właśnie kamieniem milowym. To było bardzo dużo i proroctw i różnych sytuacji, aż zadziwiające jest, jak to się w tej chwili zaczyna realizować. Ja mi się wydaje, że to taki nowy czas teraz następuje i bardzo dużo zależy od was młodych, od tego pokolenia, które teraz wchodzi w aktywność, bo my już tą aktywność pomału zaczynamy wygaszać i po prostu robimy się coraz starsi. Natomiast ci, którzy no, nie tylko rodzili się, kiedy Humane Vitae już istniała i kiedy funkcjonowała, albo właśnie dzięki Humane Vitae się rodzili, to dzisiaj po prostu od was zależy bardzo dużo, jak to będzie w Polsce, w polskim kościele. Czy Polska po prostu zachowa wiarę? To jest podstawowe pytanie. Oczywiście walka trwa, będzie trwała, mamy dużo szans. Mamy bardzo dużo szans i mamy bardzo dużo atutów, z których sobie totalnie nie zdajemy sprawy. Ja nie mam czasu tu, żeby to analizować, ale zwracam waszą uwagę, że w tej chwili zaczyna się atak na Polskę w stylu irlandzkim. Taki atak był prowadzony na Irlandię i na Filipiny. Też kraj katolicki i też kraj bardzo zdecydowanie pro-life. I bardzo dobrym efektem dla przeciwnika. Mianowicie pierwszy element ośmieszyć, oskarżyć, pozbawić autorytetu duszpasterzy. Stado bez pasterza zeżrą wilki. I to mamy już u nas pełnej gali i to będzie dalej kontynuowane. Wchodzi się na strony internetowe, zawsze jest jakiś jazgot i zawsze jest coś wyciągnięte i nawet ciężko jest z tym dyskutować, bo może ktoś coś kiedyś złego zrobił, ale się uogólnia. No i nie będę rozszerzać tematu, bo wiecie, o co chodzi. Drugi element to jest to, co jest w szkole, czyli to, co otrzyma młody człowiek w ramach normalnej edukacji, tej oficjalnej, państwowej w szkole. My w Polsce mamy jeszcze wychowanie do życia w rodzinie, chociaż jest to mocno perforowane w wielu miejscach. Natomiast Irlandia miała typu brytyjskiego permisywną, obrzydliwą, ohydną i bardzo taką agresywną edukację seksualną przez 30 lat. To nie jest kwestia tylko kilku lekcji, to jest kwestia zmiany świadomości i zmiany ideologii, która gdzieś tam ma wykiełkować w duszy tego młodego człowieka. Po 30 latach zmieniono prawo w Irlandii. Czyli ci młodzi ludzie zagłosowali dokładnie odwrotnie niż ich rodzice, ponieważ zostali przekonani, że tak jest lepiej. I to jest coś, co próbują zrobić. Tam wszystkie pomysły w mediach, czy ta chuda, jak ona tam, modelka, która, tak, Ania Rubik, która nagle opowiada różne bzdury. Na przykład mówi, że ona się musiała zbadać, bo mogła się zarazić AIDS. No i co? Jeżeli by wyszedł wynik pozytywny, a to jest choroba śmiertelna, to temat byłby z głowy i badanie by rozwiązało problem? Nie rozwiązałoby niczego. Tylko tego się młodym ludziom nie mówi. Młodym ludziom się mówi, że trzeba się zbadać, no bo oczywiście temat będzie rozwiązany. Czyli są to kłamstwa, które non-stop idą i które niestety, ale trzeba uświadamiać, komu się da. Będzie atak na szkołę, nie tędy to tamtędy, będzie atak przez media. Chodzi o to, żeby ten młody człowiek zaczął akceptować również związki gejowskie, ponieważ atak na małżeństwo i rodzinę idzie poprzez akceptację tych pseudo-związków, pseudo-małżeństw jednopłciowych. I proszę zobaczyć, że coraz więcej krajów na świecie to akceptuje. Jest to właśnie krok w kierunku totalnej zmiany świadomości. A wychodzi się z tego, że my jesteśmy przecież tacy kochający, oni są też kochający, my ich akceptujemy. Akceptacja nie oznacza zgody na coś, co jest bardzo złe. Ja ciebie akceptuję jako człowieka, nie akceptuję tego, co ty robisz. To są dwie różne rzeczy i to tego też trzeba dzieci uczyć. Bardzo ważne, żeby te dwie rzeczy rozdzielić. Także tutaj będziemy mieli atak potężny. To jeszcze wszystko jest przed nami. I pamiętajcie, że na Irlandię szły miliardy, między innymi z Google'a, z Facebooka, od wszystkich przyjaciół i samego Sorosza, z Microsoftu. My mamy tam przyjaciół i wiemy, to były miliardy euro, a ich jest około 9 milionów. I to wszystko na nich szło. Teraz to już, moim zdaniem to już idzie na nas, tylko że tego nie widać, bo oni to bardzo umiejętnie umieszczają we właściwych miejscach i niektóre rzeczy nie pojawiają się same, one są dobrze zapłacone. Także jesteście na pierwszej linii frontu i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że jeżeli stoimy na dobrym, mocnym gruncie, czyli na humane vitae, to ten pociąg jedzie dalej, atak idzie na nas i my musimy trzymać się jak najmocniej i nie tylko przede wszystkim może w naszych rodzinach, jeśli chodzi o nasze dzieci, ale również oddziałując na innych ludzi, uświadamiając im to, że od tego, czy zachowają wiarę, czy przekażą ją następnym pokoleniom i czy będą posłuszni nauczaniu Kościoła, zależy bardzo, bardzo wiele. Zależy nasza przyszłość, naszych rodzin, naszej ojczyzny i całego świata. A teraz popatrzmy na ten globalny świat z drugiej strony, mianowicie ze wschodu. Jak wiecie, Matka Boża w Fatimie mówiła, że od tego, czy Rosja się nawróci, zależy to, czy świat w ogóle będzie istniał i jak to będzie wyglądało. Mnie się wydaje, że w tej chwili, od może powiedzmy 2 lat, zaczyna być to widoczne coraz bardziej wyraziście. Mianowicie okres pierestrojki się skończył. Myślę, że jakiś rok, dwa temu. I teraz mamy coś zupełnie nowego. Jeszcze zupełnie nie wiemy, co się wykluje. Jest to znowu nowy czas. Natomiast to, co się udało zasiać w tamtym czasie, no to oczywiście tam jest i kiełkuje i w jakiś sposób owocuje, chociaż kontakty nasze w tej chwili są znacznie mniejsze niż kiedyś, no bo jest taka, a nie inna sytuacja polityczna. Moi drodzy, wschód wiary szuka. To ksiądz biskup Zieliński mówił, on był niedawno na Syberii, w Oziornym, był też w Kazachstanie i tam był w centralnej Syberii i mówi, tam ludzie się modlą, tam jest atmosfera poszukiwania Pana Boga. Tam zupełnie inna atmosfera jest. No tak, jest zupełnie inna atmosfera. Ja nie używam określenia, że Rosja się nawróci, ponieważ jak to się przetłumaczy na angielski, to wychodzi coś takiego, że nam chodzi o to, żeby oni odeszli od prawosławia, a przeszli na katolicyzm. A to dokładnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie wrócili do Boga. Dla nas nawrócenie to jest właśnie powrót do Boga i pewna weryfikacja naszej drogi. I to jest oczywiste w naszym języku. Dla nich nie. I potem powstają różne przekłamania. Dlatego zawsze mówię, żeby Rosja wróciła do Boga. Myślę, że jest duża szansa, ale w Rosji też zaczyna się konfrontacja, też pojawiają się gejowskie pomysły, ale nie wiem, czy wiecie, że jest to jedyne mocarstwo na świecie, które ma formalnie zabronioną propagandę gejowską i ta ustawa przeszła aż do Sądu Najwyższego, jest zatwierdzona, nie wolno ani w szkołach, ani wśród robotników, ani nigdzie. Oczywiście zaczynają się tam w dumie, mówili mi ostatnio, że pojawiają się różne akcje, ale to wszystko mimo to na razie absolutnie jednoznacznie są przeciwko. Czyli Rosja jest przeciwko gender i Rosja jest przeciwko tym wszystkim pomysłom jednopłciowym i promocji gejowskich związków. Tu chciałam nam zaznaczyć, że to bardzo różnie idzie, bo my tego w mediach nie widzimy. Mianowicie na przykład, to było ze 3 czy 4 lata temu, jak się zaczynała awantura z wojną na Ukrainie i Ameryka wystosowała pierwsze sankcje. Było na tej liście nie 10 nazwisk, jak zwyczajnie, tylko 11. A 11. nazwiskiem była pani, która się nazywa Mizulina, to jest posłanka do Dumy, która nie ma do czynienia ani z Putinem, bo nie należy do partii putinowskiej, ani nie ma nic do czynienia z armią, ani nie ma nic do czynienia z Krymem. Chociaż było napisane, że ona dlatego jest na tej liście sankcji, że jest członkiem Dumy. Jest kilkuset członków Dumy, więc to nie jest żaden argument. Natomiast pani Mizulina ma pewne osiągnięcie. Mianowicie udało jej się przeprowadzić przez Dumę jako szefowej komisji do spraw dzieci i młodzieży taki zapis, taką ustawę, że nie wolno oddać do adopcji rosyjskiej sieroty, rosyjskiego dziecka do takiego kraju, gdzie może być ono powierzone parze gejowskiej. Czyli do Stanów między innymi. Były skandale na ten temat między innymi w Australii, bo adoptowali takie dziecko, potem je wykorzystywali. W tej chwili jest zakaz. No i między innymi z tego powodu trafiła na listę sankcji. Obama to wtedy to prowadził. Ale również była autorem tych ustaw dotyczących zakazu propagandy gejowskiej. No i oczywiście musiała trafić na listę sankcji. Więc pamiętajcie, że to wszystko nie jest wszystko takie jasne i proste. Ja mogłabym wam o Rosji opowiadać bardzo dużo i o tych ludziach, którzy szukają Pana Boga. Oczywiście nie mamy na to dzisiaj czasu, ale zachęcam do przeczytania mojej książki, do której mnie tak trochę namówili przyjaciele oraz mój ojciec duchowy, który powiedział, musisz. No jak musisz, to musisz i musiałam napisać. Jest to książka, która odwołuje się do pamięci mojej wielkiej przyjaciółki Galiny Maslennikowej, którą być może, że niektórzy z was znali, która otworzyła nam tą prawdziwą Rosję. Ona nam pokazała Rosję tą, która szuka wiary, Rosję tą prawdziwą, bo najczęściej jak się tam jedzie, jest to ktoś z Zachodu, to trafia w taką pajęczą sieć osób, no to im się tam pokazuje z wierzchu i broń Boże, żeby nie widzieli niczego naprawdę. Natomiast serca Rosji i właściwie tego gorącego serca słowiańskiego i chrześcijańskiego, no to tego my tam specjalnie nie widzimy. Robiliśmy tam dużo, Galina robiła bardzo dużo. Ja po podsumowaniu przez jej tam 20 par lat pracy, to stwierdziliśmy, że ona miała w oddziaływaniu jakieś 2 miliony ludzi. Nie tylko jako terapeuta, bo ona była terapeutą rodzinnym, ale również na konferencjach, na spotkaniach, na ciągłych różnych szkoleniach, które robiła nie tylko w Moskwie, gdzie mieszkała już później, ale na terenie całego byłego Związku Radzieckiego. Ona jeździła dokładnie wszędzie. Chciałam, żeby po prostu pokazać pewne rzeczy, które tam się dzieją, a których u nas po prostu nikt nie wie. No nie należało się chwalić, kiedy się to robiło, więc można podsumować teraz. Na przykład w roku 2000 Rosjanie wpadli na pomysł, że trzeba zrealizować stare proroctwo jakichś eremitów prawosławnych, którzy mówili, że trzeba przeprowadzić ikonę częstochowską i włodzimierską. No oczywiście nie te najstarsze, tylko każda kopia jest tą ikoną. Przez linię frontu podczas I wojny światowej. To jest cała historia, ona jest tutaj opisana. Nie doszło do tego, ponieważ sekularyzacja była już tak wielka, że w otoczeniu cara nie było już ludzi wierzących. Nawet kapłani byli niewierzący. Efekt był taki, że te ikony mało nie zostały utracone. No w końcu jak ktoś tam jakimś cudem je odwiózł na wschodnią Ukrainę z powrotem i to nie zostało wykonane. Jakie potem były wydarzenia historyczne, to mniej więcej wiemy. Natomiast teraz świeccy, i to jest też ciekawe, bo rola świeckich kolosów jest troszkę inna niż u nas. Może my mamy trochę więcej możliwości wzlotów i organizowania różnych rzeczy, ale oni też coraz więcej się angażują. Powiedzieli, to proroctwo trzeba zrealizować. I proszę sobie wyobrazić, chodzili tak długo, aż uzyskali błogosławieństwo, bo tam bez błogosławieństwa robić nie można. Udało im się wynająć samolot wojskowy, zrobili z niego kaplicę, wsadzili tam te dwie najważniejsze ikony oraz mnóstwo innych. Wsadzili księdza oczywiście z kadzidłem i chór śpiewający, bo u nich inaczej modlić się nie można, tylko musi być relacja, czyli śpiewana i musi być chór, który odpowiada. I obwieźli tą kaplicą z modlitwą wszystkimi granicami Rosji w roku 2000. To jest wielki akt wiary, o którym prawie nikt nie wie. Także to są takie rzeczy, które nas trochę kładą na łopatki, bo nie doceniamy. Nie doceniamy tego, jak oni się angażują w obronie życia, jak walczą o te dzieci, co robią, jak robią, w zupełnie innej rzeczywistości. Także starałam się tę książkę napisać w taki sposób, żeby się dobrze czytała. Czyli żeby trochę opowiastek tam było trochę bajeczek takich staroruskich, żeby tam było trochę faktów, żeby tam było trochę na temat ikonografii, która jest moim hobby wielkim, której się tam uczyłam. Też takich rzeczy, które u nas mało kto wie. No po prostu, żeby to było takie miłe do przeczytania, a jednocześnie, żeby wzbogacało. No powiem wam jedną bajeczkę, mianowicie to była ulubiona bajeczka Galiny, mianowicie to była baśń o starym monastyrze, czyli o zakonie, który stał na wielkiej, wielkiej takiej pustkowiu, gdzieś tam daleko na wschodzie. No i tam byli w środku zakonnicy, którzy się modlili, bo to była bardzo ostra reguła, tacy eremici, no i diabeł chodził dookoła po tym pustkowiu i nie mógł tam zahaczyć w żaden sposób. Próbował na różne sposoby, nic mu nie wychodziło, no i doszedł w końcu do wniosku, że od zewnątrz to nie da rady, więc doszedł do wniosku, że trzeba się przyjrzeć tym zakonnikom. No i znalazł jednego, który tak się nudził na modlitwie, był znużony, miał wszystkiego dosyć. No to on go wziął i pokazał mu piękną dziewczynę i powiedział, że mu tą dziewczynę w ogóle podaruje, mu wszystko mu da, czego on tylko chce, ale musi się nauczyć śpiewać razem z tą dziewczyną. No i on zaczął śpiewać, a melodia była bardzo podobna jak tych psalmów, co śpiewali zakonnicy, tylko jeden ton fałszował. No i on się nauczył fałszować, tak jak ona śpiewała, no i potem na chórze u siebie też fałszował, ale robił to z wielkim przekonaniem. Potem za nim zaczęło kilku kolegów fałszować, no bo myśleli, że tak lepiej. Potem zaczęło fałszować jeszcze innych kilku, a po kilku latach wywalili tych, którzy śpiewali po staremu, bo stwierdzili, że oni już nie umieją się dostosować i oni nie tak śpiewają, jak trzeba. No i w tym momencie diabeł miał całkowite zakłamanie tego, co oni robili i mogli, i mógł zrobić w środku, w tym monastyrze, cokolwiek chciał. Czy to nie jest ciekawa bajeczka? Czy to przypadkiem czasami nie pasuje? Właśnie tak, że pojawia się pewna kontestacja. Humane vitae, moi drodzy, to jest na bazie tego epokowego dokumentu powstała, pamiętam, to mówiła pani Wolmer, bardzo zaangażowana w sprawy obrony rodziny i życia. I ona mówiła tak, że to jest największa schizma XX wieku. Kontestacja właśnie Humane Vitae. Ale proszę zobaczyć, to co wyrosło na Humane Vitae trwa. Trwa Human Life International, trwa na Protechnologia. Trwają te wszystkie szkoły naturalnego rozpoznawania płodności, do których my też należymy, bo proszę zwrócić uwagę na Protechnologia, to oni mieli, Hilger miał możliwości stworzenia instytutu, miał pewne, no Ameryka dawała mu pewne inne możliwości. Myśmy mieli panią Kramarek, byli inni, którzy tworzyli szkoły, prawda, była pani Lichtarowicz, która do nas przywoziła doświadczenia angielskie. Galina Maslenikowa też uczyła tych metod, bo myśmy ich uczyli właśnie dla liderów ze wschodu i ona potem uczyła dalej i szukała punktu, w którym mogłaby współpracować z małżeństwami. I niedawno wyszło nam w dyskusji coś bardzo interesującego, mianowicie Galina mówiła tak, obiektywne przyczyny fizyczne, że nie dochodzi do poczęcia dziecka, oczywiście są i narastają, ale oprócz tego są przyczyny jeszcze psychiczne i przyczyny duchowe. I bardzo często te fizyczne są wtórne niejako do tych duchowo-psychicznych. Po prostu lęk przed dzieckiem jest tak wielki, że blokuje podświadomy system wegetatywny człowieka i wpływa na blokadę płodności, ponieważ jest to system bardzo delikatny, a wiadomo, że właśnie taki bardzo silny lęk może wpływać na przysadkę. I to jest dla nas bardzo ciekawa uwaga. Ona miała od 80 do 100 dzieci rocznie, małżeństw, które zostały formalnie przez lekarzy rosyjskich uznane za niepłodne, które się rodziły bez specjalnych jakichś ingerencji chirurgicznych, mądrze prowadzone, oczywiście razem z lekarzami, ale to nie była na Protechnologia, bo oni jeszcze nie doszli do uczenia się tego systemu. To był system angielski wzbogacany o ich doświadczenie i doświadczenie ich lekarzy. Powiedziałabym, że to jest druga ścieżka równoległa, która w zasadzie dochodzi do tych samych wniosków. A my, kiedy spotykamy się z małżeństwami, powinniśmy pamiętać o Galinie, która mówiła tak. Mam tu 20 osób, które przyjechały na szkolenie, w większości małżeństw. Na początek zaczniemy od tego, czy oni się boją, że się pocznie ich dziecko, czy nie. Się okazywało, że większość się koszmarnie tego faktu boi i z tego powodu przyszli na szkolenie. Ona mówiła, o nie, ja antykoncepcji katolickiej nie uczę. Ja uczę zgodnie z Humane Vitae. W związku z czym najpierw zastanowimy się nad tym, co to znaczy lęk przed dzieckiem. Najpierw porozmawiamy sobie, czy tego naprawdę trzeba się bać. Jak powiecie, że wam żadna metoda nie jest potrzebna, to wtedy ja was nauczę, bo wtedy nauczę was rozumienia płodności. Będzie zupełnie inna rozmowa. A ponieważ była psychoterapeutą rodzinnym, więc stosowała różne bardzo proste metody, takich zajęć odbarczających i miała fantastyczne efekty dosyć szybko. My tego nie robimy i być może, że czasami na tej blokadzie lęku zostaje cały nasz wysiłek i dlatego jeśli jest możliwość rozmawiania, to trzeba rozmawiać o tym, że dziecko jest darem, dziecko jest radością. Przyjęcie dziecka nie jest taką tragedią, jak się niektórym wydaje, że to wszystko można opanować. Jak się ten lęk z nich zdejmie, to wtedy się okazuje, że wszystko się otwiera i że zupełnie inaczej te małżeństwa funkcjonują, godzą się bardzo często po wielu latach bardzo trudnych sytuacji. No i po prostu rodzą się fantastyczne małe dzieciaki. Bardzo wam dziękuję.